Konik filmowy.
Witajcie w Koniku filmowym, programie realizowanym przez Pawła Kretkowskiego, a prowadzonym przez Macieja Narożnego. Dziś w programie mamy tylko 4 premiery filmowe, w tym 2 dla dzieci i młodzieży. Zajrzymy do box office'ów światowego i polskiego. Będzie też moja krótka recenzja obsypywanego już od jakiegoś czasu nagrodami filmu Brutalista. Od razu zapowiem, że moja opinia idzie pod prąd polskiej i światowej krytyce. A oto i premiery. Maria Callas z tytułową kreacją Angeliny Jolie. Ale żeby raz było inaczej, nie opowiem o filmie, lecz o książce Diva, opowieść o Marii Callas, która ukazała się 2 tygodnie temu nakładem wydawnictwa Marginesy. Tak opowiada o niej moja koleżanka redakcyjna Anna Jaworska. Cały tekst znajdziecie na stronie radiopoznam.fm. Diva, opowieść o Marii Callas to fabularyzowana biografia, która pozwala zbliżyć się do tej monumentalnej postaci. Nie strąca jej z piedestału, pomijając niektóre fakty z życia artystki, jak choćby uzależnienie od narkotyków. Jednak napisana w stylu powieści obyczajowej, z dialogami i opisem scen z życia sopranistki, oddaje Marii Callas utracony nomen omen głos. Monumentalne wykonania, największe sceny świata i luksus zderzają się tu z brakiem bezpiecznego domu, a później bezpiecznych, szczęśliwych związków. Jedyną miłością, która nie zawodzi, okazuje się muzyka, choć i tutaj Maria Callas pełna była obaw. W dzieciństwie słyszy, że każde wykonanie wokalne jest jak wydawanie złotej monety z dzbana. Od tamtej chwili to przekonanie staje się źródłem jej lęku o utratę swojego najcenniejszego skarbu. Prześladował ją jednak nie tylko jej wewnętrzny głos. Przemocowe okazują się jej najbliższe relacje. Maria Callas jest oszukiwana i zdradzana. Grecki armator, miliarder Aristoteles Onassis zostawia ją dla Jacqueline Kennedy, wdowy po prezydencie USA. Wtedy Divina, czyli boska Maria, za życia trafia do piekła upokorzenia i rozpaczy. Podziwiana przez tłumy i oklaskiwana, w samotności głęboko cierpi. Diva, opowieść o Marii Callas, to spotkanie z kobiecą siłą i dramatem życia gwiazdy. Gdyby nie to, że ta historia wydarzyła się naprawdę, moglibyśmy posądzać autorkę o skłonność do fabularnej przesady. Czytając, uchylamy drzwi wielkiego świata, po to jednak, by zobaczyć, że boskiej Marii bliżej do dzisiejszych kobiet niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Grand Tour to dzieło Portugalczyka Miguela Gomesza, który za reżyserię zdobył Złotą Palmę w ubiegłym roku w Cannes. To zarazem film drogi, komedia i melodramat. Nieco zwariowany, ale bardzo stylowy film podróżniczy. W 1918 roku Edward, urzędnik Imperium Brytyjskiego w Rangunie w Birmie, podejmuje najbardziej tchórzliwą decyzję w swoim życiu i ucieka przed Molly, swoją narzeczoną, która przyjechała z Londynu, aby wziąć z nim ślub. Molly podąża jego śladem, wyruszając w wielką podróż po Azji. Reżyser uzupełnia wyrafinowaną wizualnie czarno-białą opowieść dowcipnym komentarzem lektora, wypowiadanym w wielu językach azjatyckich ze współczesnymi, niemal dokumentalnymi scenami i obrazami. Film zapowiada się oryginalnie, a polscy recenzenci pieją z zachwytu. Szczególnie podoba mi się ocena Marcina Prymasa z filmowego portalu Pełna Sala. Wojciech Cejrowski ucieka przed Beatą Pawlikowską przez wschodnią Azję w przezabawnej fuzji Hollywood lat 30. z antropologicznym dokumentem.
Fazida looks rough at the moment. Vai de Londres para se casar comigo. Ela tem andado a seguir, intuindo o meu percurso. Tenho andado a fugir dela como covarde.
Tudo correrá bem, se Deus quiser.
We'll be right back.
teraz dwa filmy dla dzieci i młodzieży. Hiszpański film przygodowy Wszechświat Oliwiera. Mamy rok 1985. Oliwier, młody chłopak o niezwykle bogatej wyobraźni, przeprowadza się wraz z rodziną na najbardziej wysunięty na południe skrawek Europy. Dzieje się to dokładnie w momencie, kiedy na niebie ma się pojawić kometa Haleya. Wydarzenia te bardzo mocno wpływają na życie Oliwiera, który w gwiazdach zaczyna szukać odpowiedzi na wszystkie trapiące go problemy.
Nie będę bezrobotny bez końca. Szczęście znów się uśmiechnie, na pewno.
Na szczęście trzeba sobie zapracować. Co ty myślisz, że ja lubię sprzątać kościoły w święta?
Rozwiedziecie się?
No lo puedes negar.
Jeśli chcecie rządzić tym terenem, będziecie musieli pokonać nas w meczu.
Przegrani mają zakaz wstępu.
Na zawsze. Chcą doszczętnie zniszczyć naszą dzielnicę.
Mówi poważnie, tutaj ludzie umierali.
Wiem, jak odwrócić losy naszej rodziny.
Chcesz polecieć na kometę Haleya?
Brakuje tylko właściwego klucza, by odpalić te dzieci.
I jeszcze francuski film Bambi, opowieść leśna. Mały jelonek Bambi razem ze swoimi przyjaciółmi odkrywa tajemnice lasu, przeżywając niesamowite przygody. Jakże mogłoby być inaczej? Precz animacje i inne CGI-e. Film jest aktorski. Grają zwierzęta. Francuską zaś narratorką jest urodzona w Kanadzie aktorka i piosenkarka Mylène Farmer. Za chwilę jej najsłynniejszy przebój.
W sercu magicznego lasu, gdzie drzewa szepczą piękne historie, a słońce tańczy na liściach, rodzi się mały książę, jelonek Bambi. Jedna z najpiękniejszych bajek, opowiedziana na nowo. Bambi w towarzystwie Falinki i swoich przyjaciół, Szopa Tulipanka, Kruka Feliksa i Królika Kacperka, odkryje, że bez względu na to, jak mały jesteś, masz w sobie wielką siłę.
teraz zaglądnijmy do najświeższych box-office'ów. Świat. Rządzą filmy dla dzieci. Na 5. Vaiana 2. Na 4. Sonic 3. Szybki jak błyskawica. Na 3. nowość One of Them Days. Komedia z amerykańskimi raperkami Kiki Palmer i Saizą. Na 2. Mufasa, Król Lew, a na 1. thriller Mela Gibsona 3000 metrów nad ziemią. Polska, miejsce 5. animacja dla dzieci o człowieku psie, czyli Dogman. Na 4. Nosferatu, to przedpremiera. Film wchodzi na ekrany 21 lutego. Na 3. Sonic 3, szybki jak błyskawica. Na 2. Kleks i wynalazek Filipa Golarza. A na 1. Zyćmickiewicza 2. I trudno się dziwić, bo film jest oceniany znacznie lepiej niż jedynka. Bardzo miło, że na 2 pierwszych miejscach filmy polskie. Teraz krótka recenzja filmu Brutalista. Ponieważ film jest już bardzo głośny, niech mi będzie wolno wyrazić własną opinię. Nomen omen, wiele hałasu o nic. Spory zawód, jak dla mnie. Najpierw plusy jednak. Doskonała gra wszystkich aktorów. Temu nie można absolutnie zaprzeczyć. Historia ciekawa, ale bez przesady. Jedynie wątek relacji w małżeństwie Laszlo i Erszebet obfituje w zaskakujące momenty. Jedna, niestety jedyna scena, która zostaje pod powiekami. Surowy marmur polewany wodą. A teraz już niestety tylko minusy. Film trwa 3 godziny 15 minut i ma 15-minutową przerwę. To pomysł nie kiniarzy, ale samych twórców. Bo film ma swoją strukturą przywodzić na myśl operę. Stąd pierwsza część ma tytuł Uwertura. Kompletnie nie rozumiem tego pomysłu i co on takiego ma wnieść. Muzyka stanowczo zbyt bombastyczna. Niemiłosiernie rozwleczone sceny, żeby nie być gołosłownym. Chyba 5-minutowy monolog Van Burena na temat jego relacji z matką, czy scena nocnego poszukiwania jednego z bohaterów, skoro i tak wiemy, jak się ona skończy. Dalej, jakieś realizacyjne kiksy, na przykład Laszlo wita na peronie dwie bliskie mu kobiety. Woła: Żofia, Żofia, a podchodzi do Erszebet. Żofi nawet w kadrze nie ma. Na koniec ciekawostka. Przeczytałem kilkanaście recenzji, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. Miejscem akcji jest miasteczko Doylestown w Pensylwanii. To tak zwana amerykańska Częstochowa. Sanktuarium Matki Boskiej jest łudząco podobne do budowli wznoszonej przez głównego bohatera filmu. Nie wydaje mi się, że miałby to być rodzaj hołdu złożonego architektowi polskiego sanktuarium Jerzemu Szeptyckiemu. Z drugiej strony, jeśli to jest zbieg okoliczności, to jakiś kosmiczny, a ja czuję się totalnie wygłupiony. Na marginesie, w kościele spoczywa serce Ignacego Jana Paderewskiego. Podsumowując, moim zdaniem spokojnie można podarować sobie film Brutalista. I to już wszystko w dzisiejszym Koniku Filmowym. Za uwagę dziękuję. Paweł Kretkowski, realizacja, i Maciej Narożny, deklamacja.
And for all those years, lost along the way. Look for the promised land in all of the dreams we share. How will we know when we